Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś w dobrych książkach Ewa Stachniak i jej najnowsza powieść zatytułowana Szkoła Luster, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Ewa Stachniak, autorka bestsellerowej Katarzyny Wielkiej, oddaje tu realia XVIII-wiecznej, szybko zmieniającej się Francji z niezwykłą dbałością o detale, czerpiąc inspirację m.in. z pamiętników pokojówki Madame de Pompadour. Ewa Stachniak, ceniona i nagradzana autorka powieści historycznych, z urodzenia wrocławianka, od 1981 roku mieszka w Kanadzie. Karierę pisarską rozpoczęła od opowiadań publikowanych w kanadyjskich magazynach literackich. Jej pierwsza książka pod tytułem Konieczne kłamstwa została w 2000 roku uhonorowana prestiżową nagrodą Books in Canada First Novel Award. W Polsce ukazały się jej powieści Katarzyna Wielka, Ogród Afrodyty, Cesarzowa Nocy oraz Bogini Tańca. Książki Stachniak są bestsellerami w Kanadzie i Niemczech. Ewa Stachniak w dobrych książkach już za chwilę.
Dobre książki.
Ewa Stachniak, autorka książki Szkoła Luster, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie autoryzowanym z języka angielskiego Ewy Rajewskiej, a z Ewą Stachniak łączymy się teraz za pomocą Skype'a, łączymy się z Kanadą, bowiem w Kanadzie autorka mieszka, autorka wielu bestsellerowych książek o postaciach historycznych, ale jak sama pisze pani w takim wprowadzeniu, właściwie liście do czytelników, że Szkoła Luster różni się od pani poprzednich książek, tych zainspirowanych życiem Zofii Potockiej, Katarzyny Wielkiej czy Bronisławy Niżyńskiej. Nie podążam śladami postaci historycznych, choć wiele z nich pojawia się na kartach powieści. Bohaterki Szkoły Luster, Weronik i Marie-Louise, powstały w mojej wyobraźni. Dlaczego taka zmiana właśnie tym razem?
Ja myślę, że to troszeczkę z zazdrości, bo jak pisałam ostatnią książkę, czyli Boginie Tańca, dużo czasu spędziłam w archiwach i każdy właściwie moment w życiu Bronisławy Niżyńskiej był mi bardzo dobrze znany i nie mogłam nic właściwie zmienić, znaczy sama sobie nie pozwoliłam na to, żeby zmienić cokolwiek z faktów historycznych. I cały czas miałam takie wrażenie, to by było sympatycznie dobrze dla mnie, gdybym mogła więcej wyobraźni włożyć, zmienić fabułę troszeczkę, ułożyć inaczej życie moich bohaterek. I stąd pomysł, żeby...
Czyli wreszcie poczuła się pani wolna niejako.
Chciałam się, bo to wszystko nieprawda, potem się okazało, ale tak mi się wydawało, że mam większą wolność. I potem, ale oczywiście ja piszę powieści oparte na dosyć dokładnych badaniach tego okresu, w którym piszę. I bardzo szybko, kiedy zaczęłam robić research na temat właśnie tego Parku Jeleni, dziewcząt tam sprowadzanych, czy akuszerek paryskich w XVIII wieku, dowiedziałam się tak dużo i dowiedziałam się także o faktach, które zdeterminowały niejako los moich bohaterek.
No właśnie, bo tak naprawdę to pozorna jest wolność i pozorna fikcja, ponieważ jak w przypadku pani poprzednich powieści historycznych, o postaciach historycznych, tutaj to tło i sama historia również jest prawdziwa i oparta na dokumentach.
Zdecydowanie tak. Oparta jest na tym, na co mogłam znaleźć. O tych dziewczętach z Parku Jeleni nie znalazłam bardzo dużo, ale cokolwiek znalazłam, czytelnik znajdzie w powieści. To znaczy całą strukturę tego domu, cały ten...
To może zróbmy takie wprowadzenie właśnie, To jest taka historia, która toczy się w XVIII-wiecznej Francji, gdzie bohaterka Weronique trafia do, jak myśli, domu polskiego hrabiego. Okazuje się, że jest jedną z dziewcząt, takich dziewcząt 13-14-letnich, które są kochankami samego króla Ludwika XV. I tak zaczyna się ta historia. I właśnie ta historia tutaj jest zakorzeniona w tych materiałach źródłowych, jak pani mówi, bo znalazła pani dziennik, pamiętnik pokojówki. wizytówki, tak? Madame de Pompadour.
Tak, i dodatkowo jeszcze wzmianki o parku Jeleni znajdowałam w innych pamiętnikach, także to nie było jedyne źródło.
Tak nazywał się właśnie ten dom, gdzie dziewczęta przebywały.
Tak. Ten dom był opisany dosyć dokładnie. Dodatkowo historia tego polskiego hrabiego, tego incognito Ludwika XV, to także jest fakt historyczny, wobec czego mogłam stworzyć postać Weronik w oparciu o te informacje, ale oczywiście miałam pewną wolność wyobrażenia sobie, jak ona się czuła, jej wrażenia z różnych etapów jej życia, jak zareagowała na to przeniesienie, jak zareagowała na moment, w którym zorientowała się, czego się od niej oczekuje, kiedy zorientowała się, że to jednak król Francji jest ojcem jej dziecka, a nie ten polski hrabia, o którym tyle słyszała i tak jej się wydawało, że to jest prawda, więc mogłam...
W co też inne dziewczęta wierzyły.
Tak, one do pewnego stopnia wierzyły. Większość z nich wierzyła do końca. Ten park Jeleni był tak zorganizowany, że właściwie te dziewczęta były tak trzymane trochę w rezerwie. To nie była jakaś główna atrakcja dla króla. On miał inne kochanki, arystokratki, prowadził dosyć burzliwe życie jak na króla. I od czasu do czasu podsuwano mu taką młodą dziewczynę z ludu, która byłaby dla niego rozrywką. Żeby móc to zrobić, to te dziewczęta musiały być trzymane właściwie przez kilka miesięcy i nie mając nic teoretycznie do roboty, wobec czego cała ta iluzja szkoły i przyuczania ich do zawodu czy do pozycji damy do towarzystwa, to wszystko było potrzebne po to, żeby one się tam nie nudziły i może nie były zbyt ciekawe, może żeby im zająć czas. I to bardzo dużo wysiłku służącym króla i Madame de Pompadour zajęło stworzenie tej fikcji, tej takiej szkoły, luster, o której ja myślę właśnie, że to jest szkoła takich iluzji, którą dla nich stworzyli. A potem oczywiście były pewne, od czasu do czasu królowi się jedna z tych dziewcząt spodobała i nie zdarzało się to często, ale czasami się spodobała i ona wtedy zostawała tam dłużej, potem już dochodziło do tego, że niektóre z tych dziewcząt zaszły w ciążę i ja wtedy miałam dokładne instrukcje, co działo się z dziewczyną w ciąży i co działo się z dzieckiem. Jak pałac brał na siebie odpowiedzialność finansową za dziecko, ale absolutnie nie emocjonalną czy jakąkolwiek inną. Te dzieci były najpierw oddawane do mamek. Matka zdecydowanie nigdy nie miała możliwości zatrzymania dziecka. Dziecko oddano mamce do mniej więcej 6 roku życia, a później na wychowanie. I to na wychowanie bardzo często służącym w Wersalu, takim emerytowanym już, którzy sobie tym wychowaniem dziecka jakoś sobie zaskarbiali na przykład wdzięczność Madame de Pompadour. I tak opisuje losy Marie-Louise, czyli niejako mogłam ją sobie wyobrazić, ale już wiedziałam, jak musiało przebiec jej dzieciństwo. Stąd ta wolność jest, tak jak pani słusznie zauważyła, pozorna i ja się o tym też przekonałam.
Ale to też bardzo ciekawe, bo przynajmniej my w Polsce, myślę, że większość z nas zupełnie tej historii nie znała. To po raz pierwszy z pani książki możemy się takich szczegółów dowiedzieć właśnie o tym.
To nie była historia specjalnie szeroko znana.
Właśnie. Była podczas też we Francji myślę, że nie.
Tak. Podczas rewolucji francuskiej oczywiście, kiedy chodziło jak najbardziej o to, żeby ten reżim królewski pokazać z jak najgorszej strony, opowiadano o tym parku Jeleni, z tym, że te historie pisane w gorących dniach rewolucji bardzo często są szalenie przesadzone. Mówiono na przykład o haremie 100 dziewcząt, co nigdy nie było prawdą. Źródła historyczne mówią o 2-3 być może, które tam są w danym okresie. Czasami może więcej, ale głównie nawet może i mniej. Także ja musiałam troszeczkę skorygować takie fantazje rewolucyjne, którym chodziło o to, żeby po prostu wzbudzić zdrowy gniew ludu wobec króla i monarchii. Ale bardzo to była dla mnie ciekawe odkrycie. Tak jak i zresztą odkrycie tych akuszerek, które absolutnie...
To jest też fantastyczna historia właśnie, historia akuszerek, tak.
I też bardzo mało znana. Z tym, że Ja się o niej dowiedziałam z biografii tej Madame de Caudrier, tej
Tej
fenomenalnej położnej,
akuszerki
która właściwie
położnej, tak.
zrewolucjonizowała uczenie, nauczanie sztuki położniczej we Francji. Proszę sobie wyobrazić, przez 22 lata jeździła po całej Francji, oczywiście opatrzona królewskim pozwoleniem i tytułem królewskiej położnej, ale jeździła z tym swoim instrumentem, na którym młode dziewczyny mogły ćwiczyć wszystkie ruchy i wszystkie chwyty, o których ona ich uczyła, których ona ich uczyła. I niektóre kalkulacje podają, że około 10 tysięcy dziewcząt, i to były zwykle proste chłopki, którym dzięki niej, dzięki temu, że ona miała pieniądze i że te kursy były darmowe i one były dostępne nie tylko w Paryżu, tylko właśnie na prowincji, pewnie z 10 tysięcy doskonale wykształconych akuszerek zasiliło Francję i jednocześnie uratowało, ile życia zmieniła, prawda? I kobiet, i małych dzieci, no i oczywiście ich własne życie się zmieniło, bo akuszerka miała wtedy szalenie dobrą pozycję, była profesjonalną kobietą. Była kobietą. Rodziny, w których była akuszerka, były dumne z tego. Bardzo często one same miały swoje dzieci i mężów, i rodziny, potrafiły je prawie że utrzymać. Także ich pozycja społeczna była bardzo wysoka, były szanowane, miały prawa. I myślę, że ten król, który z jednej strony zniszczył życie wielu osobom, i szczególnie tym dziewczętom, które były wykorzystywane w Parku Jeleni. Jednocześnie ten sam król
Właśnie ta
finansowo
dwoistość
wspierał
natury,
Madame de
tak.
Caudrier, prawda? Także to takie paradoksy historii. On oczywiście robił jedno i drugie, bo wydawało mu się, że jedno i drugie jest korzystne dla Francji. Tutaj będziemy mieli całe pokolenia
Zwiększenie,
nowych,
tak,
zdrowych poddanych.
obywateli.
Dokładnie. A tutaj oczywiście on się absolutnie nie zastanawiał, czy jego decyzje, czy jego życie w jakikolwiek sposób wpływa na losy młodych dziewcząt, które według wszystkich kalkulacji tych osób naokoło niego i jego, no to przecież świetnie będą. Nie wyrzucamy je na ulicę, prawda? Dostaną za to jakieś tam wynagrodzenie, będą mogły wyjść za mąż, albo pójść do klasztoru, albo cokolwiek. Wobec czego nie ma żadnego problemu.
No właśnie, bo pisze pani też, że ta historia wpisuje się w ruch MeToo. Jakoś to właśnie skłoniło panią do sięgnięcia właśnie, bo tak naprawdę no to jest też historia przemocy w tej
Absolutnie.
XVIII-wiecznej Francji. Jest to tak naprawdę z naszego punktu widzenia dzisiaj, naszej wrażliwości, coś potwornego i przerażającego. Oczywiście też wspomina pani, że wtedy dziewczyny 14-letnie wychodziły za mąż, ale często było to tak, że tam do tego właśnie Parku Jeleni trafiały dziewczynki 10-letnie, nawet też pani wspomina.
Tak, ale myślę, że te dziesięcioletnie, trudno mi powiedzieć,
Nie były wykorzystywane pewnie.
tak, one przynajmniej musiały mieć
Dorastały tam za
11
dwa
lat.
lata.
Tak, dlatego, tak, bo według prawa francuskiego w tym czasie, nie tylko francuskiego, całej Europy, 11 lat to był dla kobiety okres, w którym mogła legalnie wyjść za mąż, czyli była uznawana za dojrzałą. Chłopiec 14-letni. Proszę sobie wyobrazić, że jak się popatrzy na to, Ludwik XV ożenił się z Marią Leszczyńską, kiedy miał 15 lat. Ona była starsza od niego. Więc Katarzyna miała 14 lat, kiedy ją wydano za mąż, prawda? Za jej własnego kuzyna w Moskwie. Także te 14-letnie żony to było na porządku dziennym. Młodsze istniały. Od 11 roku życia właściwie dziewczyna uważana była za kobietę. Także prawnie i powiedzmy moralnie to nie był dla nich problem. Dla nas jest wielki, ale proszę sobie popatrzeć, ja sprawdziłam, kiedy się to zmieniło. No więc mniej więcej w XVIII wieku mówiono, że podniesiono ten wiek do 13 lat. Ale proszę sobie wyobrazić, że we Francji dopiero w 1945 roku, czyli mówimy już bardzo konkretnie czasu, który jest bardzo nam bliski, przedłużono do 16 roku życia, czyli do 45 roku we Francji dziewczyna 13-letnia też była uważana za dojrzałą kobietę.
A jak było w Polsce? Czy
Tak
jakoś
samo, tak
pokusiła się
samo.
pani o
Nie było
takie
inaczej.
badania? Też
Nie było
tak było,
inaczej.
tak?
Nie było inaczej, bo to całą Europę to obejmowało. To mogły być różnice czasami roku. Po prostu prawdą jest, że ludzie krócej żyli, że kobiety bardzo często, to też jest coś takiego, czego nie pamiętamy, ale rodzenie dzieci, poród, macierzyństwo, to było bardzo niebezpieczny okres w życiu kobiety. Według historycznych kalkulacji więcej kobiet ginęło, umierało przy porodach albo z powodu powikłań poporodowych, niż mężczyzn ginęło na wojnach.
To jest
Więc nie,
niesamowite, rzeczywiście.
Nie musimy sobie zdawać sprawy z tego. I wobec czego te młode dziewczyny rodziły dzieci, bardzo często umierały, mężczyźni mieli 2-3 żony, ponieważ żony umierały w połogu albo podczas porodu. Także to ten życie było krótsze, kobiety żyły krócej ze względu właśnie na ten okres, w którym dzieci rodziły. Każda ciąża była niebezpieczna. Każda ciąża mogła się źle skończyć, co zresztą kończy się na przykład dla żony Dantona. Historycznie pamiętamy, że ona miała pierwsze dziecko i umarło, ale poród był, to nie po porodzie, miało już rok, kiedy umarło. Też dodatkowo noworodków, śmiertelność noworodków 50%. Więc te kobiety musiały jeszcze przeżyć, rodziny musiały przeżyć śmierć dziecka bardzo często. A potem dwójka dzieci, a potem przy następnym dziecku właściwie już żyła kilka godzin po porodzie i dziecko też umarło. Także te komplikacje mogły wystąpić w różnym okresie, niekoniecznie z pierwszym dzieckiem, mogły być to z drugim, trzecim, czwartym. A niektóre kobiety rodziły 22 razy, czy 30.
To jest nie, tak, i to pokazuje pani w książce też właśnie.
To jest
niezwykłe. Myślę, że w taki sposób nikt o tym jeszcze nie pisał. I jest to jednak historia przemocy wobec kobiet. Pisze pani tutaj, a właściwie Weronik mówi tak. W ciągu kolejnych dni dowiedziałam się niejednego o najważniejszych cnotach niewieścich, jakimi są wytrwałość, posłuszeństwo i uległość. Każdy moment był dobry, by okazywać dobre maniery i uczyć się, których nam jeszcze brakowało, a do opanowania miałam sporo i tak dalej, i tak dalej. A później pisze pani również tak, że musimy nieustannie kontrolować emocje, wystrzegać się wszystkiego, co ordynarne, jedzenia zbyt szybko i zbyt dużo, biegania, podskoków, tupania, podnoszenia głosu, przeklinania, okazywania smutku czy radości. Zawsze się uśmiechajcie, czy jest wam wesoło, czy nie. No mam wrażenie, że to jest coś, co też dzisiaj się powtarza, prawda?
Że ja
tak
myślę,
naprawdę
że tak.
To jest też
to
rodzaj ostrzeżenia,
zależy, tak.
Ostrzeżenia ta pani tak. Książka.
To też zależy, kto nas wychowywał, prawda? Bo czy nasze mamy, czy babcie, jak one rozumiały swoją kobiecość. Ja mam wielką nadzieję, że być może niewiele kobiet już było tak chowanych, ale ja bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam moją ciocię, której ulubionym powiedzeniem było: siedź w kącie, a znajdą cię.
Oj, tak,
i tak sobie zawsze o tym, i tak sobie zawsze myślę o tym. Tak, właśnie, nie wychylaj się, nie podnoś ręki, nie pokazuj, że jesteś mądrzejsza albo że coś wiesz. Siedź sobie cicho w kącie, taka myszka, i wtedy cię znajdą i będziesz zaproszona do życia. Natomiast żebyś samemu o coś sięgnęła. Także myślę, że tego typu przekonania to oby jak najkrócej jeszcze, ale jednak pokutują. Pokutują w każdym społeczeństwie.
Ta książka pani to też kolejna książka, która wpisuje się w ten nurt her story. Zawsze bohaterkami są właśnie kobiety.
Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że cały czas mam taki niedosyt tych kobiecych punktów widzenia. I wydaje mi się też dodatkowo, że ze względu na moje doświadczenia życiowe, na moje przeżycia i na to, że ja jestem kobietą, to mam inne spojrzenie na historię. W końcu myśmy się wychowywały, ja na pewno, mnie wychowała babcia, która przeżyła dwie wojny, mama, która jedną przeżyła, była ta okupacja, ale ja, to były wielkie historyczne wydarzenia, ale ja o nich słyszałam, jak było trudno kupić mięso, albo jak się trzeba było chować, jak trzeba uciekać, te takie codzienności tej historii, ta codzienna spojrzenie na to, jak te dzieci dzieci wychować, jak je uchronić przed śmiercią, czy przed tragediami, czy przed niebezpieczeństwem. Mało tego, jak je wychować, żeby one mimo tego ciężaru poszły w to życie z jakąś dozą optymizmu, żeby jednak je nie, tą historią nie przytłoczyć. Nie wszystko im może powiedzieć. Może powiedzieć w taki sposób, żeby to było, żeby mimo wszystko zachować chęć życia i potrzebę życia. I to ja na przykład to bardzo doceniam, szczególnie u mojej mamy, która bardzo się o to starała i bardzo, bardzo mało mi opowiedziała, ale opowiedziała o sobie, ale opowiadała mi o świecie i o tym, w jaki sposób można było negocjować dla siebie odrobinkę wolności w różnych okresach czasu, dużo gorsze niż te przez które mnie przechodziło życie. Ja ciągle słyszałam, nie narzekaj, gdybyś ty musiała przeżyć przez okupację albo powojenne czasy, miałabyś inne podejście, staraj się znaleźć. Myśmy jakoś sobie poradziły, wtedy ty też sobie poradzisz. I to były takie przesłania, które mi pomogły w życiu wielokrotnie.
Właśnie, też pisze pani tutaj o tym, że właśnie kobiety z pani rodziny, które panią wychowały, były też inspiracją właśnie do napisania tej książki.
Zdecydowanie były i
mama i babcia.
I słowa, tak, i gdzieś tam te ich postacie są gdzieś tam, jakieś cienie ich są w tej książce też, bo w końcu my. I mimo tego, że ja piszę o historii, to jednak piszę o tej historii moimi oczami i z moim bagażem doświadczeń, więc chcąc, nie chcąc, moje własne przemyślenia, moje własne relacje z osobami dla mnie ważnymi gdzieś tam zawsze znajdą swoje miejsce. Tutaj też mogę powiedzieć, że moja mama, która zmarła na chorobę Alzheimera, miała ten okres właśnie taki bardzo trudny, w którym nie wiedziała, kim ja jestem, a mimo tego udało nam się nawiązać emocjonalny stosunek i rozmawiałyśmy w taki dosyć abstrakcyjny sposób. Ona się pytała, kim ja jestem, dlaczego ty jesteś taka dla mnie ważna. Ja próbowałam jej tłumaczyć, dla niej to nie miało sensu, ale emocjonalnie zawsze miało sens. I z tego na przykład wzięłam inspirację do relacji między Marie Louise i Weronique już w momencie, kiedy pod koniec książki, kiedy obie kobiety się spotykają. I znalazłam w tych moich własnych wspomnieniach tego bardzo trudnego okresu, który był dla mnie bardzo bolesny, znalazłam też dużo jakichś pozytywnych myśli, które mam nadzieję przeniknęły do książki. Może jak ktoś będzie czytał te sceny, to też poczuje, że nawet z tych takich tragicznych momentów można coś mądrego i dobrego dla siebie wynieść i znaleźć jakąś osłodę.
Zdecydowanie jest to bardzo budująca historia, bardzo budująca opowieść. I tutaj zresztą mamy przytoczonych kilka fragmentów recenzji z różnych pism, z różnych krajów, bo przecież pani książki, zresztą z własnego doświadczenia pamiętam, kiedy mieszkałam w Niemczech na liście bestsellerów Szpigla, książka o Katarzynie Wielkiej zajmowała pierwsze miejsce, całe witryny niemieckich księgarni były wypełnione pani książkami. I tutaj takie jedno zdanie, znakomita powieść, która zachwyci zarówno miłośników Francji, jak i pasjonatów historii kobiet. Ja myślę, że to też jest przyczyna powodzenia takiego właśnie u czytelników tych książek, bo z jednej strony to jest historia kobiet, mamy tutaj ten rys feministyczny, ale też historia i taka dbałość o szczegóły. I to też zawsze są jednak powieści obyczajowe, w których też ważne jest nie tylko to tło historyczne, ale też taki rys psychologiczny. Myślę, że to jest coś, co bardzo lubimy jako czytelnicy, że ta historia jakoś w tych postaciach właśnie świetnych kobiecych ożywa. Właśnie.
Dziękuję za te słowa, bo to jest dokładnie to, co chcę osiągnąć. Jak siadam do książki, to chcę w jakimś stopniu napisać właśnie taką powieść obyczajową, która się dzieje w historycznym okresie. A te szczegóły, o których pani mówi, to jest też taka dla mnie część warsztatu pisarskiego. Ja po prostu nie jestem w stanie opisać sceny, czy wyobrazić, czy pisać o postaci, jeżeli nie zamknę oczy i nie zobaczę tej sceny. i tej postaci. Wobec czego, żeby sobie ją wyobrazić, muszę ją umieścić w konkretnym mieszkaniu, w konkretnym pokoju. Muszę sobie wyobrazić, co słychać za oknem, jeżeli idę ulicą, to jak ta ulica wygląda. I to zawsze...
A co jedzą też, to jest bardzo ważne. Tak, i tutaj jedzenie, też to menu
też
jest tak bardzo, tak, tak
jedzenie,
bardzo,
ubranie,
to lubię właśnie.
Stosunek do, tak, czy na przykład i tutaj historia jest, szczególnie ten XVIII wiek jest bardzo dobrze udokumentowany i można znaleźć mnóstwo informacji, właściwie teraz dzięki internetowi, na przykład ja miałam tam dostęp do, i to nie jest nic jakiegoś takiego ekskluzywnego, mogłam sobie przejrzeć na przykład, co znajduje się w archiwach Wersalu, Pałacu Wersalskiego i jest dostępne publicznie i na przykład w pewnym momencie znalazłam testament Dominika Lebel, tegoż właśnie valet de chambre Ludwika XV, który był głównym organizatorem tego parku Jeleni. A taki testament
i pozyskiwał te dziewczyny.
To jest dokładny spis jego rzeczy, które miał w pokoju, które zostawił. Wiem, komu co zostawił i ile. I tak ja to wykorzystuję w książce, więc każdy czytelnik zainteresowany znajdzie te fragmenty. Ale dla mnie to było, ja mogę sobie wyobrazić jego pokój świetnie, bo ja wiem, gdzie stało biurko, że było biurko, jak ono wyglądało i także wiem, że miał własny portret namalowany pastelą. I ten drobny szczegół pozwoli mi wyobrazić go sobie w jego własnym pokoju, w jego nawet to, że on służący królów, których się malowało wszędzie, on też jako służący, ale oczywiście ten taki z najwyższej półki służący, też chce mieć swój własny portret, też chce swoją podobiznę zachować, przekazać rodzinie. Także dużo mi takie rzeczy dodają możliwości w pisaniu. A potem myślę, że czytelnik też na to reaguje podobnie, bo jak ja coś widzę, to potem czytelnik czytając też zobaczy tą scenę. Natomiast jak ja sobie jej
i się zachwyci nią.
Ja mam nadzieję, że się zachwyci, a w każdym razie jest ją w stanie zobaczyć. Więc jeżeli ja nie jestem w stanie, to nie jestem w stanie, to czytelnik na pewno tego nie zobaczy. Ale jeżeli ja to zobaczę, to czytelnik zobaczy.
Ale też właśnie przetwarza to pani w taki bardzo plastyczny sposób, bo to też chodzi o to, jak to jest właśnie napisane, jak jest skonstruowane, że te książki się tak bardzo dobrze i przyjemnie czyta.
Bardzo mi miło, bo to nad tym też dużo pracuję. Bo
no właśnie, to widać, tak.
Tak. Te książki, takie książki ja lubię czytać też. Wobec czego staram się pisać książkę, którą gdybym nie była jej autorką, która by mi się też podobała. A poza tym też może już mam doświadczenie, już napisałam wiele powieści i wiem, że już nie popełniam błędów, które może początkujący pisarze popełniają, myśląc, że im więcej tych szczegółów się poda, to jest lepiej. A tu okazuje się, że tak, im więcej się ich zna, to jest dobrze dla pisarza. Ale z tego 20 czy 30 możliwych fragmentów, które można wykorzystać, to trzeba wybrać ten najbardziej ciekawy i może przedstawić go w taki sposób, który jest troszeczkę inny niż wymienienie w zdaniu. Więc czasami jak czytam takie, powiedzmy, powieści, które mają dużo informacji, ale mam takie wrażenie, że to jest takie nieprzetworzone jeszcze, prawda? A ja się staram jednak przetworzyć, czyli ująć je w taki sposób, żeby czytelnik był ze mną, towarzyszył mi w tej drodze, raczej niż był obserwatorem tylko.
I to są też historie tak bardzo współcześnie opisane, bo właśnie mimo tych historycznych realiów jednak język jest bardzo współczesny. To jest pisane z perspektywy XXI wieku. I myślę, że to też jest wartość właśnie tych książek.
Tak, zdecydowanie tak, bo wydaje mi się, że jakiekolwiek...
My jest to przefiltrowane jednak przez dzisiejszą naszą świadomość.
Absolutnie. Myślę, że ja nie jestem w stanie napisać książki w świadomości XVIII-wiecznej. To jest nie do odtworzenia. Więc muszę muszę pisać tylko i wyłącznie z tej... Sama siebie nie przeskoczę. Muszę być sobą. Muszę widzieć to jako ja. Ale oczywiście biorę pod uwagę realia XVIII-wieczne. Nie próbuję ich zmieniać. Nie próbuję tworzyć alternatywnej historii. Co same w sobie nie jest nic złego. Tylko to nie jest akurat mój gatunek literacki. Nie staram się odtworzyć tą rzeczywistość jak najlepiej potrafię z tego, co wiem, z to, co jest dostępne i z tego, ale wszystko inne to jednak jest moje zrozumienie świata, czyli ta książka jest w jakimś sensie odbiciem mojego poglądu na to, na kim jest człowiek, kim jest kobieta, jak wygląda relacja między matką a dzieckiem, matką a córką, matką a synem, bo Marie-Louise ma syna, prawda? Więc tam ci mężczyźni nie są tak zupełnie nieobecni. Jest oczywiście Ludwik XV, jest także mąż Marie-Louise, także jest dużo, jest Danton, nie tylko Gabriela, ale także wielki Danton, więc są postaci i historyczne, i fikcyjne, które tworzą rodziny, są ojcowie, dzieci, synowie. I staram się ten świat ożywić dla siebie i jednocześnie odkryć w nim coś, tak jak pani mówi, współczesnego, bo jednak od XVIII wieku to są czasy nowożytne, czyli tam już się zaczyna bardzo dużo, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, jak nie byłabym w stanie pisać o rewolucji francuskiej, nie wiedząc, jak się skończyła, nie wiedząc o tym, że będzie wiele innych rewolucji, jak one się skończą, prawda? To już jest ta wiedza, którą ja mam w XXI wieku i podchodząc do tych faktów, do tych scen rewolucyjnych, już jestem naznaczona tym, że ja wiem, jak to się skończy i to jest mi potrzebne w jakiś sposób też, to jest moja różnica między mną a moimi postaciami. One nie wiedzą, ale ja wiem.
Właśnie, a tak zastanawiam się, kiedy pani mówi o tej historii, bo przecież tutaj właśnie mamy historię Francji, historię rewolucji. To jest naprawdę ogromny nakład pracy z pani strony, że tę historię tak dokładnie pani zgłębia. Właśnie dlaczego to zamiłowanie do powieści historycznych? I takie konsekwentne właśnie.
Tak, ja myślę, że...
Skąd to się wzięło?
Że dla mnie w ogóle ważny jest dystans. Dystans do moich własnych przeżyć. Ja tak naprawdę siebie rozumiem dopiero po 10 latach o jakichś ważnych decyzji swojego życia, kiedy już wiem, do czego one doprowadziły i mogę do nich wrócić i zastanowić się. Także w ogóle historia, spojrzenie na przeszłość, o którym właśnie wiem, jak się skończyła, daje mi tą wolność, daje mi tą mądrość, którą przynosi znajomość wyniku takiej historii. I dlatego pisanie powieści historycznych w jakimś sensie jest moim wyborem od jakiegoś dłuższego czasu. I nawet ta moja pierwsza książka, którą pisałam, zajęło mi 10 lat właściwie mieszkania w Kanadzie, gdybym mogła opisać lata 90. czy 80., które były przynajmniej jedną warstwą powieści Konieczne Kłamstwo, chociaż tam także była wojna i wcześniejsze okresy. Także potrzebny mi jest dystans, a historia mi ten dystans niejako za darmo daje. Od razu zaczynamy od tego, że ja mam dystans, wiem, jak to się skończyło. I to mnie szalenie intryguje, interesuje, niczym nie ogranicza. Właściwie to mi daje tą pewną siłę, że mogę opisać, dlaczego te kobiety na przykład tak żyły, a nie inaczej. Dlaczego Weronika poszła bez kwestionowania decyzji matki. Wiem, jak wyglądało ich życie, wiem, jakie były prawa, wiem, jak długo zajęło kobietom, żeby się wyzwolić z takiego. Już nie mówimy o społeczeństwie, mówimy o systemie prawnym. Jak długo im zajęło, żeby miały prawo do posiadania czy dziedziczenia, do posiadania własnego majątku, którego nie traci, żeby nie tracić go w momencie odejścia za mąż i tak dalej, i tak dalej. Takie podstawowe prawa człowieka, które zajęły, czy prawa do głosowania, ileż to zajęło, prawda, czasu. A już w XVIII wieku przecież kobiety się domagały podczas rewolucji francuskiej, żeby to nie było tylko fraternite, nie tylko braterstwo, ale także, żeby kobiety były włączone do tego pozycji, żeby to był sisterhood, żeby to było, ja wiem, relacje siostrzane, żeby siostry były także ważne, żeby kobiety mogły o sobie decydować. Już mówimy o prawnym zrozumieniu tego decydowania o sobie i to też zajęło bardzo, bardzo dużo czasu.
I dzięki temu mamy te wspaniałe książki, ale też myślę o tym, jak doskonale też usytuowane są one w języku i podziwiam panią, od 81 roku mieszka pani w Kanadzie, że jest pani w stanie pisać po angielsku, bo jednak pisze pani przede wszystkim po angielsku, prawda? Tutaj właśnie dostajemy autoryzowane tłumaczenie Ewy Rajewskiej z języka angielskiego przekład.
Tak, ja piszę w ogóle wyłącznie właściwie po angielsku, poza jakimiś może esejami polskimi, ale ja w Polsce byłam anglistką. Także już moja polska edukacja była w języku angielskim. Czytałam podczas, studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim i tam podczas studiów na anglistyce czytałam całą klasykę amerykańską i angielską. Mieliśmy po angielsku, zajęcia toczyły się po angielsku. Potem jeszcze przez rok mieszkałam w Anglii, chodziłam do szkoły, wróciłam na studia, dokończyłam. Także w momencie, kiedy przyjechałam do Kanady i przyjechałam na studia doktoranckie na anglistykę na Uniwersytet McGill. Także właściwie ten angielski był już moim językiem od dłuższego czasu. Uczyłam się go jeszcze w dzieciństwie. Także to tutaj nie chcę sobie uzurpować takiego prawa, a zdarza się to, że ktoś przyjeżdża jako człowiek, młody człowiek, mało, słabo znający język i mimo tego po kilku latach jest w stanie pisać, prawda? Zamienia to na swój. Ja miałam ład, to było bardzo proste dla mnie. Ten język to był tylko kwestia wyboru, chcę to robić, a zawsze miałam tą możliwość. Więc tutaj nie chcę sobie uzurpować jakichś specjalnych umiejętności. Po prostu tak się złożyło w moim życiu. I ten angielski był zawsze często moim profesjonalnym językiem od wielu lat, zanim przyjechałam do Kanady.
Dzisiaj pracuje pani na uczelni, oprócz tego, że pisze pani powieści.
Uczyłam rzeczywiście przez 20 lat, pracowałam w koledżu. Uczyłam literatury, uczyłam pisania. Aha. Ale to już jest stara historia i wtedy właśnie uczyłam i pisałam. I to było tak jak dwie prace. Dwie pełne prace, także z wielką przyjemnością, jak już mogłam, zrezygnowałam z uczenia i poświęciłam się wyłącznie pisaniu. I to jest wielka ulga, bo pisanie to jest nie tylko samo pisanie, ale także potem są promocje książki, jest pisanie następnej. Także to jest bardzo dużo, to jest działalność, która mnie...
Nigdy się nie kończy właściwie. Pełne.
Tak, także to nie uczenie i pisanie to było bardzo trudne, ale to już od wielu lat nie muszę tego robić. Mogę się tylko poświęcić pisaniu i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa.
No zastanawiam się właśnie, jak długo pisze pani taką książkę jak Szkoła Luster, która jest poprzedzona jednak tak gruntownym, dokumentacyjnym researchem i w archiwach.
Więc ja sobie zostawiam, mniej więcej 3 lata trwa pisanie, z tym, że potem ten jeszcze jest proces wydawniczy, który też już jest taki bardziej z doskoku, to nie inna praca, ale pracuje się z redaktorem, wobec czego na przykład książkę wysyłam na 3 miesiące redaktorce, która czyta i ma komentarze, potem książka do mnie wraca, mam 2 miesiące czy miesiąc na poprawki, czy ewentualnie przepisanie fragmentów. Także, ale taka praca codzienna to jest mniej więcej 3 lata na książkę. I to mi wystarcza. Dużo już.
No to jest długi czas, tak, ale no nic dziwnego, żeby później takie 500 stron przeczytać takiej fascynującej opowieści.
Inaczej, ja nie jestem pisarzem, który jest w stanie szybko pisać, ponieważ ja właściwie odkrywam książkę podczas pisania. Także tak na przykład przy Szkole Luster ta książka się niejako rozwijała z losem Weronik. Na początku miałam ten obraz tej młodej dziewczyny przyprowadzonej do Paryża, wiedziałam do Pałacu Wersalskiego, wiedziałam z tego pamiętnika, że urodzi dziecko, więc musiałam się dowiedzieć i wiedziałam, że opowiadano jej, że jest, że jej tym dobroczyńcą jest polski hrabia. Mhm. I to było wszystko. I musiałam się dowiedzieć o tym, czym był Park Jeleni, kto to organizował, w jaki sposób. To mi zajęło pełno. I w pewnym momencie wiedziałam, że urodzi dziecko. Jak wiedziałam, że urodzi dziecko, więc musiałam znaleźć dla niej akuszerkę. I wtedy właśnie odkryłam dopiero historię Madame de Caudray. Ja o niej też nic nie wiedziałam przed napisaniem książki. Także ta książka tak rosła z czasem. I w momencie, kiedy wymyślałam los Marie-Louise, wiedziałam oczywiście, co się dzieje historycznie. Wiedziałam, że ona, że będzie rewolucja, więc musiałam sobie wyobrazić, jaka będzie jej rola. Wiedząc, że będzie akuszerką, wiedziałam, jak będzie kształcona, więc musiałam to sobie wyobrazić. Także to dosyć powolny proces. I ja nie lubię się popędzać. Wydaje mi się, że książek się bardzo dużo publikuje, być może nawet czasami za dużo. I chcę, żeby moja książka była dopracowana, żeby czytelnik, który ją weźmie do ręki, był zaproszony do jakiejś takiej ciekawej podróży, a nie pospiesznej podróży. Chociaż wierzę, że są pisarze, którzy potrafią pisać i szybko, i bardzo dobrze, także tylko im mogę zazdrościć. Ja sobie powoli muszę to wszystko wymyśleć i opisać.
A my powoli, jako czytelnicy, smakujemy te książki. Bardzo dziękuję. Szkoła Luster, Ewa Stachniak. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie autoryzowanym z języka angielskiego Ewy Rajewskiej, a autorka Ewa Stachniak prosto z Kanady była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję.